To cześć, słuchajcie, zaczynamy nasz kolejny webinar. Razem ze mną dzisiaj jest Michał Kluska z kancelarii DZP. Michała możecie kojarzyć między innymi z naszego podcastu, który parę miesięcy temu już nagraliśmy. I Michał, słuchaj, powiedz, co się zmieniło od tamtego czasu, kiedy się spotkaliśmy i nagraliśmy dość długi, chyba najdłuższy podcast Niebezpiecznika, jaki istniał.
Cześć wszystkim. Faktycznie był bardzo długi, ale nawet nie wyczerpaliśmy części tego, o czym warto było wtedy porozmawiać. Co jeżeli pytasz, co się zmieniło przez tych kilka miesięcy, to myślę, że całkiem sporo. Dużo rzeczy jest na plus. Jest też kilka takich, z których możemy nie do końca być zadowoleni. Z tych rzeczy na plus, które mógłbym wskazać, to na pewno to, że w dalszym ciągu utrzymujemy bardzo fajny, zgrany zespół. Nawet go powiększyliśmy od naszego ostatniego spotkania. Mamy kilka wygranych potyczek z urzędem, w tym wydaje mi się bardzo ważne orzeczenie dla sektora bankowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Kilka bardzo ciekawych projektów z biometrii, z monitoringu, czy w zakresie dewelopowania nowych aplikacji. Wiesz co, wydaje mi się, że to, co nie udało się przez tych kilka miesięcy zrobić i co jest zresztą bardzo trudne, to w dalszym ciągu borykamy się z takimi problemami prawnymi na styku.
No, Michał, muszę ci przerwać, bo dużo powiedziałeś, ja cię prawie usłyszałem, ale widzę, że wielu naszych słuchaczy cię nie słyszy, więc jakbyś mógł mówić troszeczkę głośniej i mikrofon zbliżyć sobie troszeczkę bliżej ust. O, właśnie.
Dobra, nie ma sprawy. O. Jeżeli to w jakikolwiek sposób polepszy, to super.
No. Troszkę dalej z boku, żebyś nie dmuchał na mikrofon.
Dobra.
O, teraz będzie super.
Bardzo trudne. Jak nagrywaliśmy podcast, jakoś łatwiej to wszystko szło.
Bo mieliśmy mikrofony takie profesjonalne, ale teraz, jak rozumiem, jesteś gdzieś w tajnej lokalizacji bez sprzętu.
Nie naśmiewaj się z mojego mikrofonu. Dobra, ale wracając, bo w sumie pytanie, które postawiłeś, wydaje mi się, że jest dosyć istotne. Zacząłem mówić o tym, czego się nie udało lub co jest bardzo trudne, to w dalszym ciągu te rzeczy, które są na styku ochrony danych osobowych i innych ustaw, tutaj w dalszym ciągu czeka nas bardzo dużo pracy. W tej chwili pracujemy zdalnie, jak pewnie większość prawników. Zajmujemy się pracą zdalną, zajmujemy się pomiarami temperatur, zajmujemy się kwestiami procedur. No i oczywiście bardzo dużo zajmujemy się naruszeniami, których mamy z mojej perspektywy istotny wysyp. Przy tych naruszeniach mamy naprawdę fajną, zgraną paczkę, połączenie danych osobowych, regulacyjnych rzeczy, karnych, IT, więc to całkiem sprawnie i szybko obsługujemy. Fajne jest też to, że przez ten czas, od kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, udało się kilka inicjatyw rozszerzyć. Bardzo dobrze działa nam grupa Meritas, to jest taka grupa międzynarodowa w zakresie ochrony danych osobowych, między innymi, gdzie z kolegami, z koleżankami z różnych państw współpracujemy, wymieniamy się na bieżąco wiedzą i to bardzo dobre efekty przynosi. Ale też z rzeczy dobrych powstało Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych, SPOT. Jestem z tej inicjatywy dumny. Dziękuję wszystkim koleżankom, kolegom, współzałożycielom tego stowarzyszenia. I to fajnie działa i mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać.
Dobra. Ja przypomnę naszym widzom, słuchaczom, że możecie zadawać pytania i zaraz Michał przejdzie i będziemy wybierali pytania i będziemy na nie odpowiadali, ale dając wam czas na zadawanie pytań, jakbyście mogli wszystkie swoje pytania poprzedzać jakimś Q&A albo właśnie dużymi literami napisem pytanie jak red icon, to super, będzie nam je łatwiej wyłowić. Natomiast ja zacznę od pierwszego pytania do Michała, jak wy będziecie się rozgrzewali i swoje pytania przygotowywali. Michał, no teraz jest taka sytuacja, że właśnie spotykamy się nie za bardzo na żywo, a przez internet, między innymi dlatego, że jesteśmy na kwarantannie. Kwarantanna jest ciekawym i chyba pierwszym, przynajmniej za naszego życia, przykładem tego, że pewne regulacje prawne mogą w dość istotnym stopniu wpłynąć na naszą prywatność. Myślę tutaj zarówno o różnego rodzaju aplikacjach mobilnych, jak i o innych zmianach w prawie, które można powiedzieć, że nie chcę powiedzieć naruszają, chociaż może może naruszają, ale w pewien sposób minimalizują nasze prawa w przestrzeni publicznej. Jaki jest w ogóle twój pogląd jako prawnika, jako zwykłego obywatela Polaka na to, co teraz się dzieje? Czy widzisz gdzieś takie jakieś zagrożenia, których być może my w większości osoby techniczne postrzegamy tylko na warstwie tego, że ach, aplikacja będzie nas śledziła, będzie nam zabierała dane. Czy jest jeszcze coś z punktu widzenia prawnego, coś, co wasze środowisko prawnicze postrzega negatywnie albo w ogóle jako zagrożenie?
W zasadzie zadałeś takie pytanie, że nie dopuszczaj żadnych kolejnych, bo to spokojnie wyczerpiemy cały czas odpowiadając na nie. Wiesz co, jest kilka płaszczyzn, które trzeba poruszyć. Pierwsza jest taka, że przepisy, które dzisiaj mamy i które obowiązują w całej Unii Europejskiej, one nie przeszkadzają czy nie blokują, przynajmniej na ten moment, zwalczania pandemii koronawirusa. W związku z tym, poruszając się nawet w tych ramach prawnych, które teraz mamy, czujemy się my jako doradcy dosyć komfortowo, bo przy odpowiedniej interpretacji tych przepisów jesteśmy w stanie doradzać, nie rozkładamy rąk i potrafimy to robić, wydaje mi się, dosyć efektywnie. Natomiast obserwując rozwój zwłaszcza aplikacji mobilnych, około 30 kilka państw w tej chwili ma jakieś własne rozwiązania i pomysły na de facto kontrolowanie obywateli, czy to podczas kwarantanny, czy po jej odbyciu. Ja w tym niestety widzę spore zagrożenie dla naszej prywatności. Tutaj jeszcze może tytułem wstępu trzeba by było rozdzielić ochronę danych osobowych od prawa do prywatności. To są jednak dwa różne pojęcia. Prawo do prywatności jest znacznie szersze i tam kilka innych elementów wchodzi poza ochroną danych. Ale nevertheless, chodzi o to tak naprawdę, że moja główna obawa sprowadza się do tego, że działania, które mogą być dzisiaj podejmowane w imię tego, żeby było bezpiecznie, mogą spowodować, że za jakiś czas bardzo trudno nam będzie zrobić krok wstecz, wrócić do tych norm i do tych przyzwyczajeń, które mieliśmy wcześniej. I dla mnie tutaj takim, mogę podać dwa bardzo skrajne przykłady. Jeden z najskrajniejszych przykład z zastosowanych rozwiązań to jest Korea. Tam faktycznie z wykorzystaniem geolokalizacji, z wykorzystaniem tego, jak się przemieszczamy, dostaje się SMS-a z konkretnym przebiegiem tras osób, z którymi mieliśmy kontakt, po rozwiązania, które jednak mniej ingerują już w naszą prywatność. I tutaj przede wszystkim to rozwiązanie singapurskie się pokazuje jako to, które chroni naszą prywatność, a z drugiej strony pozwala osiągnąć ten główny cel, a tym celem jest w jakiś sposób zapewnienie nam bezpieczeństwa w tym zwariowanym czasie.
No tutaj ale z tym celem to
jest tak. Jest to bardzo trudne. Jest to, uważam, bardzo, bardzo trudne i nawet wiesz, gdzie to obserwuję? Nawet to obserwuję w takich odcinkach, gdzie nie mówimy w ogóle o aplikacjach, tylko mówimy o organizacji, która dotychczas miała pewne ABC i dzisiaj w imię szybkości działania, sprawności działania zaczynamy do tego ABC dopisywać reguły zmiękczające coś, co przyjęliśmy wcześniej, a dające bezpieczeństwo, czy ochronie danych, czy informacjom. I naprawdę obawiam się, że za jakiś czas uznamy, że to jest ten standard i nie będziemy wracać już do tego, co było przed marcem 2020. I tutaj upatruję faktycznie duże ryzyko.
No i tutaj już mamy pierwsze pytanie od Rafała. Ja je wyświetlę na naszym monitorku. Rafał w nawiązaniu do tych zmian, które się pojawiają, odwołuje się do sytuacji sprzed 2-3 dni, kiedy Poczta Polska poprosiła o pewne dane. I tutaj Rafał, jak rozumiem, już zakłada, że ktoś przekazał te dane. Ja nie wiem, czy jest już jakaś gmina, która rzeczywiście te dane przekazała, ale załóżmy, że tak było. Co rzeczywiście ten Kowalski może zrobić?
Cześć Rafał, to po pierwsze, jeżeli chodzi o to, co może Kowalski zrobić, generalnie są dwie ścieżki i w internecie krążą w tej chwili dwa takie schematy zachowania. Jeden schemat zachowania mówi o tym, aby kierować do gminy sprzeciw wobec udostępnienia danych osobowych. Drugi zakłada pozyskanie informacji w ramach dostępu do informacji publicznej, czy dane w ogóle zostały przekazane, a następnie złożenie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tak naprawdę, czy wybierzemy jeden czy drugi kanał, ścieżkę, to one oba są obarczone dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia. Dlaczego? Bo z jednej strony nie ma formalnie możliwości sprzeciwu wobec udostępnienia tych danych, ponieważ jest specyficzna podstawa przekazywania tych danych, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcielibyśmy w ramach dostępu do informacji publicznej, a następnie złożyć skargę do urzędu, to tak naprawdę dzisiaj, tak jak wejdziecie na stronę urzędu i przeczytacie, że wszystkie terminy administracyjne są zawieszone, no to w tym momencie trudno oczekiwać, że ta skarga zostanie w ogóle rozpatrzona. Tym bardziej, że bodajże wczoraj pojawiło się stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące tych wątpliwości z przekazywaniem danych przez wójtów, burmistrzów. No i ono, czytając to stanowisko, można odnieść wrażenie, że wszystko jest okej. To stanowisko jest błędne, jeżeli mogę je tak skomentować. I to są te dwie możliwości, które mamy. To jest bardziej działanie takie oddolne, społeczne. I nie liczyłbym, że którekolwiek z nich przyniesie jakikolwiek taki istotny efekt.
Okej, no to mamy drugie pytanie. Idąc po chyba wydarzeniach, które się dzieją w Polsce, pewnie kojarzysz sprawę KSIP-u i wycieku danych prokuratorów, sędziów.
Coś tam słyszałem.
No, więc tam, jak ujawniła prokuratura, zatrzymany został i prawdopodobnie chyba już wypuszczony do domu, chociaż o tym głośniej nie było, administrator, który, jak się okazało, upublicznił te dane, być może przez przypadek, prawdopodobnie przez przypadek. I pytanie od Pawła, czy każdy z administratorów, DevOpsów, osób, które pracują przy serwerach, powinien się obawiać zarzutów karnych za tego typu potknięcia i błędy?
Znaczy, odpowiedź jest znacznie szersza. Nie tylko każdy, kto pracuje przy serwerach, w serwerowni, jakkolwiek to sobie zdefiniujemy, tak? Czyli szerzej to, co Paweł zapytał. Osoby, które pracują na danych, mają styczność z danymi. Ja też chyba na tym twoim podcaście wtedy powiedziałem o tym, że jednym ze ścieżek odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna. I owszem, tak, jest odpowiedzialność karna. Konkretne są dwa przestępstwa w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych i z tą odpowiedzialnością karną trzeba się liczyć. Zdecydowanie tak. A oprócz tego oczywiście jeszcze w kodeksie karnym są specyficzne regulacje i chyba jedna z nich właśnie została użyta w tej sprawie, która została poruszona w pytaniu. Także tak, to ryzyko jak najbardziej jest.
To chyba tylko do tej pory tak było, że gdzieś to tym osobom, które popełniały jakieś błędy, uchodziło płazem, a tutaj być może z racji rangi sprawy zostało to przeprocesowane bardzo sprawnie, szybko, widowiskowo, nie chcę powiedzieć pokazowo.
Wrażenia, że uchodziło płazem, bo jak popatrzysz na statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, ile takich spraw było prowadzonych, ile było wyroków skazujących, to mimo wszystko te sprawy się toczyły. Także to też nie jest jakiś ewenement, że takie zatrzymanie miało miejsce i że postawiono lub już zarzuty, czy za chwilę zostaną postawione. To nie wzbudza, jak gdyby, ta ścieżka prawna nie wzbudza mojego oporu.
To zostajemy przy serwerach. Pytanie od Wojtka. Teraz szkoły przechodzą na nauczanie zdalne, czyli już w zasadzie przeszły, mniej lub bardziej udanie. I Wojtek pyta, czy do tego typu pracy, kiedy wykorzystywane są platformy chmurowe, takie jak Office 365 albo G Suite, potrzebne są jakieś dodatkowe zgody? Jak to od strony prawnej wygląda, jak z dnia na dzień przerzucamy naszych uczniów? Wcielam się tutaj w rolę nauczyciela. Na tego typu różnego rodzaju systemy i aplikacje. No umówmy się, że nikt nie będzie czytał, czy tak przynajmniej mi się wydaje, nikt nie będzie ze zrozumieniem czytał wszystkich polityk prywatności. Już pomijmy to, że być może wykorzystywanie części z tych narzędzi do nauczania w ogóle może być niezgodne z jakimś regulaminem.
Dobra, to ja odpowiem krótko, ponieważ chciałbym, żeby tych pytań jak najwięcej padło, a też nie chcę się nad każdym rozwodzić, dlaczego tak, a nie inaczej. Czy powinni uzyskiwać osobne zgody na umieszczenie? Nie powinni uzyskiwać, z małą gwiazdką. Tutaj został podany przykład Office 365 i G Suite'a. Zwróciłbym uwagę jedynie na kwestię lokalizacji serwerów, miejsc, które będą służyły nam do przetwarzania tych danych. W sytuacji transgranicznego przetwarzania danych, przesyłania ich poza Europejski Obszar Gospodarczy, ewentualnie w bardzo określonych sytuacjach wyobrażam sobie taką konieczność. Natomiast co do zasady nie.
Okej, okay, no to następne pytanie od Marcina, który natknął się gdzieś na ślady prawdopodobnie wycieku danych z jakiegoś serwisu i okazuje się, że nie zostało to nigdzie zgłoszone. Co robić w tej sytuacji? Informować tą firmę, narażając się być może na odpowiedzialność, czy od razu pisać skargi zgłoszenia gdzieś? Tak podpowiem Marcinowi, że można zawsze do nas.
Ale to jest fajne pytanie, bo no fajne, naprawdę. To dziękuję za to pytanie, Marcinie. Jeżeli chodzi o, bo powiedziałeś, Piotr, o odpowiedzialności. Nie, zauważ, że te ostatnie głośne sprawy medialne, one wychodziły dlatego na światło dzienne, że ktoś zgłosił do administratora taki fakt, słuchajcie, natrafiłem na waszą bazę, sprawdźcie, czy aby na pewno to jest intencjonalne, co ja tutaj znalazłem i chcieliście tego. Także nie bałbym się zarówno zawiadomienia tej firmy, tego administratora, którego podejrzewamy, że ta baza może dotyczyć. Jeżeli chcielibyśmy złożyć skargę, to pamiętajmy, że jednym z elementów skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest ten element, aby to było naruszenie naszych praw lub wolności. Także my, jeżeli składamy skargę, to co do zasady nie składamy jej w sposób abstrakcyjny. Oczywiście możemy zawsze do urzędu napisać, że drogi urzędzie, znalazłem taką baskę i wydaje się, że coś tu jest nie halo, wychodzi mi na to, że administratorem jest taki i taki podmiot, wierząc, że UODO coś z tym zrobi. Ja jednak bym w pierwszej kolejności napisał do administratora, a w drugiej kolejności napisał na redakcja@niebezpiecznik.pl.
Zwłaszcza też, że tacy administratorzy firmy, których różnego rodzaju błędy możecie gdzieś znaleźć, wykryć, one bardzo często dziękują i odwdzięczają się na tyle, na ile mogą. Czasem mają wewnętrzne programy bug bounty, czasem to rzeczywiście będzie kubeczek i koszulka, ale warto być dobrym człowiekiem generalnie.
A niestety czasami stwierdzają, że żadnego wycieku nie było. Dziękujemy za informację, pozdrawiam, cześć. I dalej nic z tym nie robią, nie zgłaszają tego do organu.
Tak, to w takim przypadku od razu piszcie do nas, my sprawimy, że wszyscy, którzy mają wiedzieć o tym wycieku, się na pewno dowiedzą, a firma jednak uderzy się w pierś prawdopodobnie, jeśli ona była winna. Pytanie od Adriana, którego serdecznie witamy, a który zajmuje się biometrią i pyta o sprawę, którą być może, Michał, kojarzysz. Tak, tak, no właśnie. Nie za ostro? A w ogóle taki system do takiego celu?
Dżentelmeni nie będą rozmawiać o pieniądzach. To czy to jest 20 tysięcy, wiemy, że jest limit w takim przypadku, który tutaj został zastosowany, to jak gdyby jest szereg czynników, które wpływają na wysokość. Ta decyzja z mojej perspektywy, ona jest interesująca, bo wiem tylko tyle, ile jest w decyzji. Czytając ją, można mieć wrażenie, że administrator faktycznie przemyślał proces, wiedział, co chce zrobić, wiedział, jak chce zrobić, skorzystał ze zgody, która jest dopuszczalna z artykułu 9, a mimo wszystko spotkało się to z reakcją organu. Jeżeli miałbym krótko powiedzieć, czy się identyfikuje, czy się nie identyfikuje z tą decyzją, to się z nią identyfikuje.
Okej, okay. Ja teraz jestem głosem zza ściany, ale następne pytanie od DT, pytanie dotyczące weryfikacji tożsamości w przypadku usług online. Wiele jest serwisów, które proszą o to, żeby przekazać skan dokumentu albo od razu przy zakładaniu konta, albo dopiero po pewnej chwili. Te chyba drugie są gorsze, bo czasem już się osadzimy w takim serwisie, może nawet zgromadzimy jakieś środki finansowe i nagle bach, trach, konto zablokowane, kasiory nie wyciągniesz, dopóki nie zrobisz pełnej weryfikacji ze skanem dowodu. Robić, nie robić?
Wiesz co, to wszystko, są takie usługi i są takie instytucje, które są zobligowane na podstawie przepisów prawa do zweryfikowania naszej tożsamości. Dzieje się to bardzo często również w oparciu o skan dowodu osobistego. Natomiast to są wyjątki, to są obszary dodatkowo regulowane, czy to prawem bankowym, czy którymkolwiek innym regulacją szczególną. Więc na tak ogólne pytanie jak usługi online, udostępnienie kopii, tu są dwa wątki. Mógłbyś wrócić na chwilę, jeżeli jest opcja powrotu do tamtego pytania?
Nie ma.
Żeby mi nie zniknęło? Nie ma. No to dobra. Wiesz co, to jeszcze raz. Po pierwsze, wyobrażam sobie takie sytuacje, w której to jest dopuszczalne przepisami szczególnymi, żeby na etapie rejestracji taki skan dokumentu był niezbędny, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na etapie, bo tu było w celu uzyskania kopii danych, czyli pytanie dotyczyło tego, że realizuje prawo wynikające z rozporządzenia i tutaj w zależności od tego, jak administrator sobie ułożył proces, czasami może wymagać tej informacji. Ja się z tym nie spotkałem. Znaczy nie spotkałem się z taką procedurą, która wymagałaby dla zrealizowania prawa dostępu do danych przekazania skanu dowodu osobistego. Jest bardzo fajna decyzja organu mówiąca o tym, że dotyczy sektora chyba bankowego z tego co pamiętam, że administrator może wymagać zarówno numeru i serii dowodu osobistego, jak i numeru PESEL, no bo jeżeli stwierdził, że to jest dla niego identyfikator w jego systemach IT do zlokalizowania tej osoby, to jak najbardziej tak, więc to jest też kwestia wewnętrznych procedur.
Okej, okay, no to kolejne pytanie. Skaczemy po obszarach i tematykach, ale ogarniesz.
To jest bardzo aktualne.
Tak, Sławomir pyta o mierzenie temperatury. Można, nie można?
Cześć Sławek. Zapewne tak jak i Sławek, tak jak i wszyscy czytali to, co napisał organ na swojej stronie a propos przeciwdziałania i zwalczania pandemii. Czy tam jest jasna odpowiedź, czy można, czy nie można, tej odpowiedzi tam nie ma. Jak sobie prześledzimy stanowiska organów innych państw, są takie, które dopuszczają i są takie, które zabraniają, patrz na przykład Francja. W Polsce my stosujemy mierzenie temperatury u bardzo wielu klientów i widzimy podstawę do tego, co najmniej kilka podstaw z artykułu 9, które jest możliwe do zastosowania. To trzeba dobierać w zależności od tego, o jakim administratorze mówimy. Są administratorzy z branży FMCG, którzy dodatkowo na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności mają lub mogą mieć do tego podstawę. Są dominujący pogląd wskazuje tam na 9 ust. 2 litera B, czyli kwestie związane ze stosunkiem pracy. Jest do tego możliwość, są wytyczne też te GIS-u, które ostatnio się pojawiły, które wręcz zachęcają do tego typu działań. Także jak najbardziej tak, znajdziemy do tego podstawę, natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz i apeluję, żeby to było robione z głową i żeby procedury, które przygotowujemy, miały charakter kompleksowy. Czyli to nie jest tak, że my nagle wprowadzamy i zbieramy, ankietujemy, cokolwiek mierzymy i zapisujemy i koniec, tylko razem z takim działaniem musimy sobie ustalić jeszcze szereg dodatkowych kryteriów. To są kwestie związane i z obowiązkiem informacyjnym, i z oceną ryzyka, i z ustaleniem retencji danych. Jak gdyby naprawdę zachęcam do tego, żeby ten proces był absolutnie od początku do końca przemyślany i zaplanowany, a nie tylko na tym przednim etapie zbierania danych.
No to ja się wcielę teraz w takiego pracownika, który nagle przychodząc do pracy widzi termometr i dużego pana, który mówi zmierzę ci temperaturę albo nie wejdziesz. Termometr oczywiście jest laserowy, bezdotykowy, żeby nie było. I pytanie, czy można odmówić?
Nie, bo
czy można rozwiązać?
Podstawą nie jest zgoda. Podstawą nie jest zgoda i tutaj nie zachęcam do tego, żeby w ogóle zgodę przyjmować jako podstawę tego typu procesach, dlatego że trzeba w sobie doczytać przepis kodeksu pracy mówiący o zgodzie pracownika, jeżeli zacząłeś o pracowniku akurat i tutaj nie ma w ogóle tego elementu inicjatywy pracownika, w związku z tym tutaj nie ma dyskusji co do w ogóle zgody.
Czyli generalnie, jeśli pracodawca ustali i dopełni wszystkich formalnych wymogów, tych, o których mówiłeś, to pracownik nie ma możliwości niezgodzenia się na taki pomiar temperatury, natomiast oczywiście pewnie może złożyć wypowiedzenie i przestać przychodzić do pracy.
Może mniej hardkorowo napisać zawsze skargę do Urzędu Ochrony Danych.
Mm-hmm. I pracować zdalnie, a co jeśli wszystkie swoje rzeczy, komputer, materiały ma...
Nie, zdalnie to wiesz, mówimy o takich elementach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych, w których praca zdalna nie wchodzi absolutnie w grę, tak? Mówimy o, nie wiem, montażu jakichś elementów, etc. Także, wiesz co, prawda jest też taka, że my to jak gdyby piszemy i obserwujemy, jak to działa. I prawda jest taka, że jest duże zrozumienie dla tego typu działań, i no na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć przypadki, w których ktoś miał jakieś wątpliwości co do takiego procesu.
Okej, okay, no to kolejne pytanie od Adama.
No, u mojej ulubionej.
Zdana sytuacja, no właśnie. Jak z tym walczyć?
O matko, jak z tym walczyć? Sposób faktyczny, jak z tym walczyć? Jak ja otrzymuję taki telefon, to z reguły pytam, czy miała pani kiedyś w ręce RODO i była z tego szkolona i skąd macie moje dane. To są bardzo, bardzo często ciekawe rozmowy, które z reguły na tym etapie one się już kończą. Jeżeli uda mi się przebić dalej, czyli skrypt jest tak napisany, że w sposób nieustępliwy nie mam możliwości zakończenia tej rozmowy i udałoby mi się uzyskać, co to jest za podmiot, no to z reguły staram się wtedy wysłać wniosek z artykułu 15 RODO, czyli ustalić, co to za podmiot, skąd ma moje dane, w jakim celu, etc. Zabawa w kotka i myszkę. Do czasu tak naprawdę, w którym organy nie zaczną skutecznie egzekwować przestrzegania tych przepisów, bo my naprawdę mamy dobre przepisy, tylko trzeba je zacząć egzekwować. To tak naprawdę tylko i wyłącznie taka ścieżka nam zostaje. Natomiast poza Urzędem Ochrony Danych Osobowych, jeżeli to jest połączenie telefoniczne, zachęcam jeszcze do poruszenia UKE i UOKiK-u, bardziej UKE, no bo to są też te organy, które, w których zakresie kompetencji jest egzekwowanie przepisów związanych z marketingiem telefonicznym.
Okej, okay. Ciekawe pytanie od Eweliny. Czy można, zakładam, że nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację w organach administracji, generalnie mówimy o firmach, kierując pracowników do domu w związku z tą sytuacją i jak spodziewam się, nie mając przygotowanej infrastruktury, czyli pracownicy nie mają firmowych, służbowych komputerów, kierować jakiekolwiek informacje na ich prywatne skrzynki mailowe, do których to skrzynek prawdopodobnie z domowych łącz mają dostęp, bo do służbowej skrzynki po prostu spoza biura się nie dostaną.
Nie, no jasne, że nie. To jest jak gdyby, ja rozumiem, że potrzeba matką wynalazków, ale tego typu praktyki, to jest właśnie to, o czym ja powiedziałem, że obowiązują reguły, taki dekalog ABC, a w czasach, kiedy jest dużo stresu, kiedy gonią terminy, kiedy boimy się o siebie i swoich bliskich, nagle do tego ABC dopisujemy DEF i nagle znajduje się tam możliwość wysyłania na Gmaila prywatnego. No nie, to nie powinno mieć miejsca.
To tu Rafał przytacza jeszcze straszniejszą historię, bo okazuje się, że sam dyrektor pozakładał pracownikom służbowe maile na portalu o2.pl, dobrze, że nie buziaczek.pl, i kazał im założyć sobie WhatsApp, pewnie komunikator, tak, który ma służyć do kontaktu z rodzicami. Co na to RODO?
Uwielbiam, jak się pytanie kończy tym, co na to RODO. RODO na to odsyła w artykule 32, że mamy robić tak, żeby było bezpiecznie. To jest w bardzo dużym uproszczeniu i skrócie kwintesencja tego przepisu. Tak? I to pytanie trzeba by było rozłożyć na czynniki pierwsze i za każdym razem sobie zadać pytanie, czy WhatsApp na prywatnym telefonie do kontaktu z rodzicami jest dobrym pomysłem. No, nie mówimy tutaj o przesyłaniu, zakładam, dokumentów, etc. To też, wiesz, zależy wszystko, wszystko zależy od celu, w którym jest to narzędzie wykorzystywane. Ja bym był daleki tutaj od gdzieś stygmatyzowania WhatsAppa, no ale nie wyobrażam sobie go do przesyłania pomiędzy mną a klientami kancelarii dokumentów. To jest jak gdyby jasne. Natomiast wewnątrz zespołu, jeżeli się komunikujemy, coś sobie uzgadniamy i nie ma tam rzeczy, które mamy świadomość tego, że są gdzieś odkładane, że ktoś może mieć do tego dostęp, to jak gdyby to jest normalny komunikator.
Okej, okay. I kolejne pytanie, znowu jeśli chodzi o skanowanie dokumentów, tym razem dowód osobisty, ale podczas zawierania umowy abonamentowej z operatorem telefonii komórkowej.
On nie powinien być w całości skanowany. Wiem o tej
chyba praktyce. Play chyba miał takie nakładki, tak? Nie wiem, czy tak. Korzystają z nich, czy nie?
Nie wiem, nie jestem na bieżąco, z żadnej umowy z P4 ostatnio nie podpisywałem, natomiast to nie jest podstawa do pozyskiwania całego dokumentu.
Okej. Okay. Ciekawe pytanie od Macieja i tu chyba ostatnio też były jakieś zmiany, a mianowicie chodzi o księgi wieczyste. To jest taka bardzo ciekawa rzecz, bo za każdym razem, chyba nie ma tygodnia na redakcji niebezpiecznikowej, na skrzynce niebezpiecznikowej, żeby ktoś nie napisał w formie takiego: Jezus Maria, zobaczcie, tutaj są dane osób, ja dostałem, kupiłem mieszkanie, patrzę, wszyscy z mojego bloku apartamentowca tam są wypisani. No tak, od lat, tak? Można te dane pozyskać, jeśli ktoś zna numer księgi wieczyste. wieczystej, a jak nie zna numeru księgi wieczystej, bo ja mogę nie wiedzieć, gdzie ty mieszkasz, to są też metody na to, żeby ten numer księgi wieczystej pozyskać i z ministerialnego serwisu internetowego skorzystać. Płaci się chyba 25-30 zł w różnych miejscach, w firmach, które prawdopodobnie siłowo poszczególne numery weryfikują, odczytują adresy, a później trzymają to w swojej lokalnej bazie danych i pozwalają na wyszukanie po adresie. Czyli jeśli ja wiem, skąd ty teraz nadajesz, to mogę oczywiście znaleźć księgę wieczystą twojego lokalu i stamtąd potencjalnie pozyskać twoje dane, zakładając, że ty jesteś jego właścicielem. To niektórych bulwersuje, zwłaszcza, że na geoportalu, jakkolwiek się to po polsku wymawia, tym polskim, jest odpowiednia warstwa, z której można pobrać numery ksiąg wieczystych dla niektórych gmin.
Ale dane już są ukryte.
Dobra, spróbuję odpalić w tle tego molocha geoportala, zobaczymy, czy dalej to działa.
Proszę cię bardzo, 2 lub 3 dni temu to sprawdzałem. Tak w ogóle to cześć Maciek, bardzo mi miło, dziękuję za pozdrowienia.
Prosimy, żeby rodzina nie zadawała pytań Michałowi.
To, że się z Maćkiem znamy, nie znaczy, że jesteśmy rodziną, dziękuję ci. Czy coś tu nie gra? Tego ci teraz nie odpowiem, bo trwa wymiana pism pomiędzy dwoma organami i będzie w tyle postępowanie, które na końcu ma stwierdzić, czy to jest OK, czy nie jest OK. Przez długi czas te dane były faktycznie dostępne. W tej chwili Urząd Ochrony Danych Osobowych zainteresował się tematem i to przyblokował. Do czasu wyjaśnienia sprawy dostępu do tych danych nie ma.
Okej, mnie się jeszcze geoportal nie odpalił, więc jeszcze chwila, ale jest już kolejne pytanie od Marcina, który pyta o sprawy uczelniane. Wiesz co, Michał, doczytaj sobie to pytanie, ja tutaj się przełączę na inną zakładkę i spróbuję popatrzeć, co tam w Łodzi słychać na geoportalu.
Czy może to robić bez naszej wyraźnej zgody? Pytanie też zawsze, w jakim celu to robi, bo czy w wyniku zarejestrowania tego nagrania będzie przetwarzał dane osobowe? Będzie przetwarzał. Będzie miał to nagranie. Ja bym nie wykluczał takiej formy, natomiast czy może to zrobić bez naszej wyraźnej zgody? No zakładam, że takie nagranie nie będzie później rozpowszechniane, czyli ewentualnie jakieś zezwolenie na rozpowszechnianie nie byłoby potrzebne. Sama zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie pozyska praktycznie żadnych innych danych, które by już miał. Nie, to jest trudne pytanie, ale skoro mam dawać białe lub czarne odpowiedzi, czyli dosyć jednoznaczne, to bym powiedział, że nie. Tak bym założył. Odpalasz?
Okej, ja tutaj...
Numery ksiąg wieczystych zostały ukryte na podstawie postanowienia, tak.
No więc rzeczywiście mała zmiana, ale gdyby kogoś to interesowało, to dawniej w tym miejscu dokładnie na geoportalu można było sobie dla niektórych gmin, nie dla wszystkich, i Łódź była, chyba Piotrków i coś jeszcze, było takim miejscem, gdzie te numery ksiąg wieczystych były prezentowane tutaj, rzeczywiście zostały ukryte, także spoko.
No i tutaj może wjechać mały product placement, czyli ty na swoich szkoleniach niebezpiecznikowych z białego wywiadu dużo na ten temat też mówisz.
Polecam. A tak, bo ty byłeś na takim szkoleniu.
Byłem.
Jak ci się podobało? Jak teraz powiesz coś innego, to niż że było fajnie, to cię wyrzucę ze streama.
Nie mogę nic innego powiedzieć. Było doskonałe.
Okej, dobra. Kolejne pytanie, które mamy, to jest wyciek danych z Fortum, czyli tej firmy, która jest dostawcą gazu. Czy może być podstawą do rozwiązania umowy na dostawę gazu? Czy w ogóle może szerzej, czy wyciek danych z jakiejkolwiek firmy można uznać jako coś, nie wiem, rażące niedbalstwo może i być podstawą do wypowiedzenia umowy, jak rozumiem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli ktoś się zobowiązał za na przykład płatność za abonament na 2 lata do przodu?
Trudne pytanie, ponieważ umowy co do zasady są zawierane albo na czas określony, albo na czas nieokreślony. Te umowy na czas nieokreślony jest łatwo lub stosunkowo łatwo jest je wypowiedzieć, z reguły z zachowaniem jakiegoś okresu wypowiedzenia, i tutaj z reguły też nie jest potrzebne wskazywanie żadnej konkretnej przyczyny. Czy taka okoliczność, że był wyciek danych i mamy teraz brak zaufania do tego dostawcy i chcemy go zmienić, byłby taką przyczyną? Nie testowałem tego nigdy. Musiałbym się dłużej nad tym zastanowić. Wydaje mi się, że taka pierwsza reakcja organizmu i gdybym miał odpowiedzieć na szybko, jednak bym powiedział, że nie, że to nie będzie, uzasadnienie, ale to bardzo trudne pytanie. To chętnie się nad tym jeszcze zastanowię.
Okej, okay. Tak w ogóle myślę, że mogę zdradzić, że spróbujemy też przygotować pewne materiały po tym webinarze, bazując na tym, jakie pytania tutaj najczęściej padały. Jeśli Michał w swoich zasobach wiedzy i wiedzy swojego zespołu ma przygotowane, opracowane różne tematy, a ma, wiem, widziałem szereg różnych, to prawdopodobnie mailowo wam podeślemy taką dodatkową porcję, pigułę wiedzy. No ale jest kolejne pytanie, co w przypadku wycieku danych, czy można pozwać administratora i domagać się odszkodowania. Trochę na ten temat mówiliśmy w podcaście, wtedy jeszcze takich chyba znanych przypadków, gdzie ktoś to odszkodowanie, mówiąc w cudzysłowie, wyrwał,
nie,
było
nie
mniej.
Było.
Czy w ogóle nie było
tak
właśnie?
Nie było.
A teraz już jakieś są? Możesz przytoczyć kilka i Tomaszowi też odpowiedzieć?
Wiesz co, teraz byłoby to bardzo trudne, bo sądy cywilne generalnie są zamrożone i nie pracują, pracują tam tylko w określonych sprawach. Ale odpowiadając bardzo generalnie na pytanie Tomasza, jak najbardziej tak, czy ktoś te dane musi najpierw wykorzystać? W ogóle idealną ścieżką postępowania jest to, żeby w pierwszej kolejności zakończyło się postępowanie regulacyjne prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdzające winę administratora, czyli decyzja nakładająca karę albo nie nakładająca karę, ale stwierdzająca, że to naruszenie dotyczyło, było zaniedbaniem po stronie administratora, ułatwi nam ścieżkę później postępowania cywilnego. Jeżeli dane wykorzystano i w ślad za tym wykorzystaniem my ponieśliśmy jakąś szkodę albo odnieśliśmy krzywdę, to dużo łatwiej nam jest wówczas przed sądem cywilnym argumentować wysokość tej szkody lub krzywdy i związek pomiędzy szkodą, krzywdą a działaniem administratora. Raczej sekwencja zdarzeń, jak pracujemy przy naruszeniach, pokazuje, że ta intencja do pozwania administratora czy podmiotu przetwarzającego, ona występuje bardzo szybko. To jest taka reakcja, dobra, to ich pozywamy tam w ciągu pierwszych kilku dni, a to jest troszkę z perspektywy podmiotu danych chybione, bo tak naprawdę do czasu zakończenia postępowania administracyjnego trudno oczekiwać też formalnie, że sąd cywilny taką sprawę rozpatrzy.
No to wracamy do...
Jak sobie poradzi ze spamerem. Może dacie radę zamieścić tutorial z paragrafami. Tak, jak kogoś trzeba postraszyć, to paragrafy. Nie no, rozumiem. Ja rozumiem, że to jest absolutnie duży problem. Generalnie spam mailowy, czyli formalnie nazywając to niezamówioną informacją handlową, czy taki telefoniczny, SMS-owy, to jest w dalszym ciągu w Polsce bardzo duży problem, mimo że spraw i kar przybywa. To jest pierwsza rzecz. Ja powiem tak, jeżeli nie pomagają notyfikacje, żądania usunięcia z listy, zablokowania takiego adresu e-mail, zdarza mi się notyfikować właściwe do tego organy, to czasami pomaga. Czyli mówię tutaj o zaadresowaniu czy to skargi, czy poinformowaniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli tych podmiotów, które powinny stać na straży przestrzegania tych przepisów, tutaj konkretnie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych. To nie zawsze przynosi efekt, ale to są naprawdę prawdopodobnie jedyne skuteczne działania, które możemy w tej chwili podjąć.
Okej, okay, no to mamy kolejne pytanie. Znowu wracamy do specyfiki szkoły zdalnej. Czy nauczyciel może nagrywać dziecko albo kazać dziecku się nagrać? A jak każe nagrać, to dziecko może powiedzieć albo rodzic może nie wyrazić na to zgody i co wtedy z zaliczeniem takiej pracy domowej?
O matko, macie faktycznie takie, bym powiedział, bardzo szczegółowe pytanie, bo tutaj zrozumiem, podejrzewam, że zdarzyła się taka historia po prostu w tle i ktoś dokładnie o nią pyta. Czy może kazać nagrać? No pytanie, jaki jest sens tego nagrania? Co chcemy tym nagraniem sprawdzić? jak gdyby naprawdę...
Ja zakładam, że prawdopodobnie chodzi o to, żeby zweryfikować, czy dziecko rzeczywiście czy przeczytało, wyrecytowało, czy może cokolwiek innego zrobiło, ale jest to dowód, że ta praca domowa została odrobiona.
Ja zachęcę do jednego myślenia, może przy tym pytaniu. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych i nasze przepisy krajowe, a zwłaszcza RODO, nakazuje nam taki trop myślenia, aby zawsze zaczynać od osiągania celu w najmniej inwazyjny dla nas sposób. Czyli jeżeli, tutaj odnosząc się do tego pytania, jeżeli jest możliwe osiągnięcie celu poprzez połączenie wyłącznie telefoniczne, to tą ścieżkę jako pierwszą powinien wybrać ten, kto wymaga takiego działania. Tak mogę najbardziej w charakterze generalnym na to pytanie odpowiedzieć.
Okay.
Przygotowuje system, z którego wyciekają dane, odpowiedzialność spada na zleceniodawcę. Jak ograniczyć moją odpowiedzialność? Na przykład 100 tysięcy kary może przewyższać kwotę zlecenia. Okej. Jeżeli to ja rozumiem tak, Agnieszka jest podwykonawcą, wykonuje dla kogoś system. Ten system jest już zasilony danymi. To jest w ogóle też bardzo ciekawy aspekt, jeżeli chodzi o bazy danych do testów i do środowisk testowych i w ogóle konstruowanie środowisk testowych, ale okej, trafiają tam dane, te dane zostają naruszone w jakikolwiek sposób, czy one tam wyciekną, czy cokolwiek innego się z nimi stanie, to mamy konkretne naruszenie. I teraz pierwszą rzeczą, o której trzeba by było pamiętać, no to od momentu, jak ten system jest zasilany danymi, no to mamy umowę powierzenia pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym. To jest jak gdyby pierwszy krok i pierwszy etap. W ramach tej umowy mogą się znaleźć szczególne zasady dotyczące naszej odpowiedzialności, w tym również ewentualnie ograniczenie tej odpowiedzialności. Te ograniczenia odpowiedzialności akurat w umowach na usługi IT są niezwykle częste, bardzo często kwotowe, a czasami referujące się do krotności wynagrodzenia. Także ograniczenie takiej odpowiedzialności w ramach umowy jest rzeczą dopuszczalną.
No to następne pytanie. Pytanie dotyczące dość częstej, chyba coraz częstszej sytuacji, gdzie ludzie montują sobie kamery monitoringu wizyjnego w taki sposób, że monitorowane jest wejście do lokalu i prawdopodobnie też część przestrzeni publicznej. Zwłaszcza teraz wszyscy chodzą w maskach, więc warto sobie taki monitoring pewnie założyć po to, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. No ale właśnie, jeśli minie pandemia i ludzie będą bez masek, to co wtedy? Czy nasz wizerunek, który jest gdzieś nagrywany i też nie zakładam pewnie, że ktoś cały czas go ogląda, w sensie ktoś siedzi przed monitorami i patrzy jak w różnych sklepach strażnicy, tylko sięga do tych nagrań post factum, no ale jednak ktoś może nas zauważyć, może prześledzić nasze przemieszczanie się po mieście. Tu taka ta sprawa, która była w Poznaniu, Ewa Tylman chyba nazywała się dziewczyna, tam fajnie było to pokazane od strony technicznej, jak ujęcia z kamer nie tylko monitoringu wizyjnego miejskiego, tego oficjalnego, ale również z prywatnych kamer pozwalały po części ułożyć sposób przemieszczania się tej osoby. Wiadomo, inna sytuacja, duże poruszenie, każdy, kto gdzieś w tej okolicy mieszkał, pewnie sięgał do tych swoich rejestrów nagrań i szukał w odpowiednim czasie danej osoby. Na razie nie ma jakiegoś jednego systemu, który by pobierał masowo materiały z wszystkich tego typu monitoringów, no ale właśnie, Czy można nagrywać? Czy można się przeciwstawić takiemu nagrywaniu?
Wiesz co, są dwie sytuacje. Jedna sytuacja zakłada faktycznie postawienie takiego monitoringu. Jesteśmy tego administratorem, spełniamy obowiązki informacyjne, realizujemy wszelkie prawa wynikające z rozporządzenia i ma to jak najbardziej charakter legalny. Tutaj na co bym zwrócił uwagę to, że kontrole organu, które dotychczas miały miejsce, a dotyczyły monitoringu wizyjnego, kazały administratorom uzasadniać znowu, dlaczego zastosowano taki, a nie inny środek do osiągnięcia konkretnego celu. Tym celem najczęściej jest bezpieczeństwo osób i mienia i trzeba być gotowym na konieczność wykazania przed organem, że tak, faktycznie potrzebujemy tego konkretnego rozwiązania. Tu też zwracam uwagę na kamery, które nagrywają dźwięk, a nie tylko obraz, że tutaj organ również o tą kwestię dopytuje. Jeżeli chodzi o te nasze takie przydomowe, nazwijmy to, kamerki, to w rozporządzeniu na samym początku, bodajże w artykule 2 ustęp 2 litera chyba C, jest mowa o wyłączeniu stosowania rozporządzenia w sytuacjach tam prywatnych, etc. Nie pamiętam dokładnego wordingu, ale to chodzi właśnie o ten montaż tych prywatnych kamer. Także dzisiaj jest to obszar niedoregulowany naszymi polskimi normami, natomiast nie można mu zarzucić braku legalności.
No i ciekawy twist do poprzedniego pytania od Mateusza. A co jeśli zamontowane kamery są kamerami termowizyjnymi? Czyli łączymy to z tym pytaniem o pobieraniu pomiarów temperatury.
Cześć Mateusz. To jest fajne pytanie. My najczęściej mówimy, że wówczas nie ma klauzuli informacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że te kamery termowizyjne działają nieco podobnie jak bramki na lotnisku. Jednym z elementów w ogóle stosowania rozporządzenia jest to, żebyśmy najpierw mieli do czynienia w ogóle z danymi osobowymi. Te kamery, przynajmniej te rozwiązania, które ja znam, one nie zapisują tego obrazu, nie pobierają danych, go w żaden sposób nie utrwalają. W związku z czym przy kamerach termowizyjnych my najczęściej powołujemy się w ogóle na wyłączenie, na brak objęcia takiego przetwarzania artykułem 2, czyli brak stosowania rozporządzenia. Czyli tak, jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym kamery termowizyjne zamiast strzału w czoło, z termometru oczywiście.
I zmieniamy wybuchowo temat na troszeczkę inny. Renata pyta, czy można pozyskać dane osoby, której wypowiedź została opublikowana w gazecie, a narusza dobra osobiste? Redakcja zasłania się prawem prasowym oraz faktem, że czytelnik zastrzegł to w liście do redakcji. Można na podstawie 14 chyba artykułu prawa prasowego zastrzec informacje na temat swojej tożsamości tylko do wiadomości redakcji i dziennikarze powinni też pod rygorem prawnym chronić te dane i ich nie udostępniać. Ale z drugiej strony, jeśli wypowiedź narusza dobra osobiste, to rozumiem, że Renata, jeśli to jej dobra zostały naruszone, może spróbować pozwać taką redakcję, która nie usuwa tych materiałów.
Wiesz co, no to to nie będzie aż takie proste, żeby pozwać samą redakcję za wypowiedź przytoczoną przez kogoś, która naruszałaby dobra osobiste. Nie zapominajmy, żeby mówić w ogóle o naruszeniu dóbr osobistych, to taka wypowiedź musiałaby mieć charakter bezprawny, czyli naruszać jakieś normy prawne. To jest jak gdyby po pierwsze. Po drugie, Renacie będzie, jeżeli Renata wie, czyja to jest wypowiedź, no to stosunkowo łatwiej jest taką osobę pozwać, bo żeby kogoś pozwać przed sądem cywilnym, to muszę wiedzieć, kto to jest, gdzie mieszka, podać wszystkie dane, które wymagane są do pisma procesowego. Pytanie, czy na tej podstawie będę dysponował tymi danymi. Jeżeli to jest online i taka wypowiedź naruszałaby dobra osobiste, to zastanowiłbym się nad w ogóle ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i powiadomieniu administratora o tym, że opublikował treść, która jest treścią bezprawną. To pytanie jest niestety bardzo złożone, bo wchodzi jeszcze ta 14 z prawa prasowego, o której ty powiedziałeś, która dodatkowo komplikuje tą sprawę, ale poza ścieżką w ogóle pozwania takiej osoby mamy jeszcze przecież też normy ewentualnie karne, które możemy tutaj wykorzystać i zarówno zniesławienie, jak i drugie przestępstwo, które tutaj wchodzi w grę, to są też przepisy, które możemy w takich sytuacjach wykorzystywać. Natomiast jeżeli nie wiemy, kto jest autorem tej wypowiedzi, no to sądzę, że będzie nam bardzo trudno uzyskać taką informację od redakcji, jeżeli faktycznie ona została przez tą osobę zastrzeżona.
No to znów zmieniamy wątek, wracamy do uczelni, nauczycielów i w tym przypadku chodzi o zdalną obronę pracy dyplomowej. Winmaster 1000 pyta, czy jeśli przez Zoom miałaby być taka obrona robiona, to student ma prawo odmówić tego typu formy i wnieść o przeniesienie egzaminu na inny termin.
Nie znam regulacji wynikającej z ustawy o szkolnictwie wyższym, czy to jest przesłanka do tego, żeby taki student mógł powiedzieć, że ta forma go nie satysfakcjonuje albo nie jest w stanie w pełni rozwinąć skrzydeł siedząc przed Zoomem. Ja mogę to ocenić wyłącznie z perspektywy ochrony danych osobowych i stricte zasad bezpieczeństwa. I z tej perspektywy tutaj nie widzę wielkiego znaczenia i jakiegoś powodu, dla którego taka forma akurat zdalna miałaby zostać zakwestionowana.
Okej, okay, no ja się tak zastanawiam, co może być nie tak, w sensie, czy jakbyśmy, wracając jeszcze do tego pytania poprzedniego, jako student ja myślę, na przykład ja na myślę, początku...
Piotr, ja myślę, Piotr, że problemem jest to, że to jest jednak w jakiś sposób utrwalone, tak? My się dosyć...
No właśnie, chciałem dokładnie to powiedzieć, że jakbym był studentem i na początku, wiesz, pokazał taką kartkę, że nie zgadzam się na nagrywanie tej obrony, no to co wtedy? Na Zoomie akurat bardzo fajnie widać, kiedy ktoś nagrywa za pomocą wbudowanego w Zoom mechanizmu, zresztą Skype też o tym informuje, ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś ustawił sobie kamerę z telefonu, prawda, i nagrywał to, co się dzieje i z jakiegoś powodu tą pracę dyplomową miał nagraną. Zresztą zwróćcie też uwagę na to, że podczas standardowej obrony nie jest powiedziane, że gdzieś tam w kwiatku albo w innym miejscu nie ma kamery, która nagrywa. No, jeśli jakiś z wykładowców chce sobie to utrwalić, to prawdopodobnie za pomocą dyktafonu w długopisie będzie w stanie to zrobić i przed tym się chyba też nie obronimy. Także ta zmiana naszej sytuacji nie do końca to jakby mocniej umożliwia. Tak? Wydaje mi się, że za bardzo tutaj nie zmienia nam sytuacji. Okej, okay, no ale mamy kolejne pytanie. Jest Kamil, który zadał pytanie chyba rzekę, bo pyta się, co zrobić, żeby jego biznes był zgodny z RODO. Biznes polega na tym, że będzie przetwarzał, zbierał dane teleadresowe, ale jednocześnie jest serwisem non-profitowym, co jak rozumiem nie ma tutaj żadnego i tak znaczenia, no bo mimo wszystko dane przetwarza.
Nie, pytanie jest tak ogólne, że trzeba by było po prostu przeczytać RODO od deski do deski. Nie, no na serio, to na co mogę zwrócić uwagę i chciałbym zwrócić uwagę. O, dzięki, za szybko mi chowasz te pytania, kurczę, później nie mam jak do tego wrócić. To na co chciałbym zwrócić uwagę to jest, bo to widzę co kuleje. Umowa powierzenia z hostingodawcą, pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest analiza ryzyka, czyli co to będzie za serwis, jakie dane zbieram, jaki jest zakres tych danych, jakie zabezpieczenia będę stosował. To są dwa istotne elementy. Może jeszcze taki trzeci istotny element, bo tu jest powiedziane, a potem usunięte. Sam element usunięcia tych danych i udokumentowanie tej czynności, po prostu żeby potem został jakikolwiek ślad. Natomiast to jest cały projekt, który trzeba zaplanować od samego początku do samego końca. Także to nie jest pytanie na dwie minuty.
Okej, okay, to może to będzie pytanie na dwie minuty. A no. Co jeśli kamera termowizyjna pokazuje temperaturę ciała, to czy nie są to dane szczególnej kategorii dotyczącej zdrowia?
Nie odnośmy się tutaj do badań trzeźwości. To są procesy, ja rozumiem, że to są procesy podobne, natomiast nie identyczne. Jeżeli chodzi o badanie trzeźwości i nieugięte stanowisko organu, to mimo wszystko mamy w dalszym ciągu normę szczególną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W przypadku kamer termowizyjnych i pomiarów temperatury ciała nie mamy takiego przepisu szczególnego, dlatego ja wiem, że to jest podobne, ale to nie jest to samo. I teraz, jeżeli pokazuje temperaturę ciała, to czy będzie to wtedy informacja dotycząca zdrowia? Tak, ona... Owszem, pokazanie konkretnej cyferki 37.7 jest fajne, natomiast ono w dalszym ciągu nie jest powiązane z konkretną zidentyfikowalną osobą, w związku z czym zastanowiłbym się, czy w ogóle mamy tutaj do czynienia po pierwsze z danymi osobowymi, a w drugiej kolejności z danymi szczególnie chronionymi.
I Rafał ma kolejne pytanie.
Rafał ma jakiś prime time moim zdaniem, ewidentnie. Tak. Ale pytanie jest fajne. Już mówię, bo zdążyłem przeczytać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dostęp do nagrań z monitoringu, obojętnie czy to jest wspólnota mieszkaniowa, czy to jest supermarket, czy to jest cokolwiek innego, to prawidłowa ścieżka postępowania powinna być następująca. W pierwszej kolejności wniosek do administratora, który ma to nagranie. Po co? Po to, żeby go nie skasował lub żeby się nie nadpisało. Czyli składamy wniosek o ograniczenie przetwarzania w taki sposób, aby zachować to nagranie z konkretnego dnia na potrzeby postępowania, które będzie prowadzone. Później trepczemy sobie elegancko na policję. Składamy oczywiście zawiadomienie, odczekamy 3-4 godziny w poczekalni, natomiast zakończy się to jakimś sukcesem. I teraz, jeżeli chodzi o pozycję administratora, administrator na podstawie 6.1f, czyli prawnie uzasadnionego interesu, może, ale nie musi udostępnić nam takiego nagrania czy danych objętych tym nagraniem. Nie rozwijam tutaj w ogóle wątku tego, czy numer rejestracyjny samochodu to dane osobowe, czy nie dane osobowe. Tu mamy bardzo rozbieżne orzecznictwo, raz w lewo, raz w prawo i to w ramach tylko i wyłącznie Polski. Więc złożyłbym taki wniosek, jeżeli bym nie uzyskał dostępu bezpośrednio od administratora, to przymusiłbym policję, która prowadzi to postępowanie, o zawnioskowanie o te dane, a następnie jako strona tego postępowania uzyskałbym do tego dostęp i sobie zobaczył, co tam jest. Także jest do tego ścieżka postępowania. Ważne, żeby o tym pamiętać, że to jest możliwość, a nie oblig po stronie administratora, z tą maleńką gwiazdką, że w sytuacji, w której na nagraniu byłbym ja czy ty, Piotrze, to wtedy w ogóle bym się zastanawiał nad składaniem wniosku w ramach dostępu do danych i otrzymania kopii danych, no bo jesteśmy na tym nagraniu.
Okej. Okay. Pytanie o kary, gdzie w umowie nie ma informacji o konkretnej karze za konkretne rzeczy. Jakie kary komuś
grożą? 82 i 83 RODO wchodzi wtedy w grę, czyli ogólne przepisy o odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego, każdy we własnym zakresie, w stopniu, w jakim zawinił, przyczynił się do naruszenia tych zasad, będzie ponosił odpowiedzialność. I to jest oczywiście odpowiedzialność w pierwszej kolejności administracyjna, to jest odpowiedzialność cywilna za naruszenie kontraktu. No i to może być tak samo odpowiedzialność karna. Także to, że nie zostało to poruszone w umowie powierzenia, nie jest przesłanką do tego, żeby twierdzić, że tej odpowiedzialności nie ma.
Okej, to tutaj kontynuacja pytania z trochę innej strony Agnieszki, bo Agnieszka mówi z kolei o tym, że firma wycenia taką szkodę na kwotę z kosmosu, powiedzmy, czyli za dużą, jak rozumiem. I czy przed czymś takim można się w jakiś sposób ochronić? Wydaje mi się, że chyba przed podpisaniem umowy należałoby na to zwrócić uwagę.
No wiesz co, tak, tylko że przed podpisaniem umowy nie myślimy o tym, co będzie po podpisaniu najczęściej. Jakkolwiek ta kwota by była kosmiczna, to ją też trzeba umieć wykazać. Czyli gdybym ja dostał wezwanie do zapłaty na tutaj przykładowe 200 tysięcy złotych, bo taka była szkoda i bym się z tym nie zgadzał i nie udałoby mi się od tego, kto wnosi to roszczenie, uzyskać wiarygodnej informacji, potwierdzenia, że ta szkoda jest na tyle wyceniona, dlaczego, jaki to ma związek z działaniem, które ja podjąłem, no to byśmy się spotkali po prostu w sądzie, gdzie te elementy by trzeba było wykazać, bo skoro twierdzą, że chcą ode mnie 200 koła, no to powinni umieć to wykazać.
Okej, dobrze. Czyżbyśmy doszli do końca pytań? Ja już tutaj dalej nie widzę. Może zaraz nam się coś pojawi. Łukasz pyta, czy to jest kanał UODO. Nie, ale dzisiaj mamy taki temat, mamy Michała, dla tych, którzy dołączyli do nas, bo widzę, że z 500 osób na początku zrobiło nam się 820. To przypomnijmy, że po prawej stronie ekranu znajduje się Michał Kluska z kancelarii DZP, który jest prawnikiem i który jest ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dlatego też na te tematy sobie rozmawiamy. A być może będziemy robili też webinary inne o innych obszarowych tematach albo z Michałem o innych kwestiach związanych z prawem. Michał, możesz teraz coś powiedzieć na temat waszej inicjatywy SPOD. To jest dobra chwila, a ja tutaj nurkuję szukać kolejnych pytań. Okay. Powiedz, czym się tam zajmujecie? Kto tam w ogóle jest? Jak to wygląda? Co to jest ten SPOD? I dlaczego SPOD, a nie ZNAD?
Bo taka była wolna domena. Tak, sprawa. Nie. Słuchajcie, SPOD, czyli Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych, Stowarzyszenie POD.pl, to jest bardzo fajna inicjatywa gromadząca ludzi, nie tylko inspektorów ochrony danych, ale także entuzjastów, praktyków, osób koordynujących ten obszar z dziedziny prawa, z dziedziny technologii, bezpieczeństwa. Bardzo tutaj pokrywamy wiele elementów. SPOT jest kontynuacją spotkań, które od 2 lat odbywały się w kilku miastach w Polsce, między innymi w Wrocławiu, w Katowicach, w Warszawie, Poznaniu. W tej chwili tych spotkań jest więcej. I ideą spotkań, jak i SPOD-u jest to, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. Bardzo często w dalszym ciągu jest tak, że inspektor ochrony danych czy osoba koordynująca ten obszar w firmie jest pozostawiona sama sobie, bez takiego realnego, bieżącego wsparcia. I po to jesteśmy, żeby wymieniać się wiedzą, żeby dyskutować, żeby kształtować przepisy i ich interpretacje. Na profilu spod na LinkedInie możecie zobaczyć, jakie stanowiska dotychczas my wydawaliśmy. Z rzeczy ważnych, które tutaj się pojawiły, między innymi kwestie badania trzeźwości, jak tylko skończy się lockdown i będziemy mogli się swobodnie przemieszczać, to ten temat wróci. Zostaliśmy zaproszeni przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw razem z UODO do jednego wspólnego stołu, żeby wypracować tutaj rozwiązanie. No i taką mamy misję. Zachęcam do wejścia na stronę, przeczytania więcej o samej organizacji.
Okej, okay, no to mamy jeszcze trzy pytanka i myślę, że pomału będziemy kończyli. Damian zadał ciekawe pytanie. Ja co prawda już dawno tego nie widziałem, ale przypominam sobie, że na niektórych forach internetowych czy w serwisach rzeczywiście tak było, że wypikiwany był fragment adresu IP, jeśli użytkownik był niezalogowany i dodawał jakiś komentarz, chyba na Wyborczej albo na gazeta.pl, tak to wyglądało. Jak rozumiem, Damian się zastanawia, czy to jest okej. Okay. Dawno tego nie widziałem, nie wiem, czy jeszcze... Czy z ujawnianie, z perspektywy bezpieczeństwa to nie, bardziej może gdyby chodziło na przykład gry komputerowe, to tam bardzo często poznanie adresu IP twojego współgracza, ze względu na to, że mamy łączność peer-to-peer i komunikujemy się głosowo, robiąc jakąś tam zasadzkę na czołgi, no to ten adres IP przydaje się do tego, żeby cię zdidosować, czyli zalać cię pakietami tak, żeby cię nie było słychać, żebyś dostał headshota, żeby ci gorzej szło w tej grze. No to wtedy to widzę, jako postrzegam to jako ryzyko. Tutaj jeśli ktoś na forum pisze jakieś głupoty, no to po tym adresie IP, jak rozumiem, prościej będzie można, zakładając, że nie jest to jakieś Tor proxy, prościej będzie można ustalić tożsamość właściciela łącza internetowego i być może dotrzeć też do autora tego komentarza.
Nie wydaje mi się. Natomiast na pytanie, czy to jest zgodne z prawem, odpowiedziałbym, że jest, nie widzę tutaj naruszenia przepisu.
To ja poszerzę, jakby był cały pełny adres IP, to byłoby OK?
Był pełny cały adres IP, to zmienia wówczas postać rzeczy o tyle, że jest oczywiście, trwa dyskusja o to, czy sam adres IP to dane, czy nie dane osobowe. I gdybyśmy założyli, że faktycznie to są dane osobowe, no to wówczas w jakiś sposób doszło do ujawnienia czegoś, co miało być chronione. Chyba że wcześniej poinformowaliśmy o tym, że będziemy w ten sposób to pokazywać. Także znów jest opcja do tego, żeby z tego wybrnąć.
Okej, to... Też zaciemnianie, tylko z innej strony. Publikacja na YouTubie nagrań z popularnych w Polsce kamerek samochodowych, czy zasłaniać rejestrację innych samochodów na naszym nagraniu, kiedy coś prezentujemy, na przykład jakiegoś pirata drogowego albo inną osobę, która złamała przepis.
Przyjęło się, że zasłaniamy, ale to jest bardziej efekt tego, żeby mieć święty spokój niż bezpośrednio przepisów, a to wynika z tego, że podejście do interpretacji tego, czym jest numer rejestracyjny, tablice rejestracyjne, po prostu nie jest w dalszym ciągu jednolite.
Pozdrawiamy tutaj Artura Kurasińskiego, który wrzuca regularnie fotki źle parkujących osób w Warszawie bez zamazywania.
Z numerami, jak ktoś napisze, co na to RODO, to Artur pisze, no ale to zapraszam, to spotkajmy się w sądzie.
No i słusznie. Takie osoby trzeba tępić. Nie mówię o Arturze, tylko o tych, którzy źle parkują. Dobra, ciekawe pytanie z zaskoczenia. Ekipa remontowa u sąsiada mi wierci. Panie, co robić? Pozywać? Jak? Ja wiem, że nie z twojej domeny, ale mówiłem, że ci podrzucę jedno.
Wiesz co, w zasadzie bardziej sprawa cywilnego i tak zwanych emisji, tak? Czyli tam hałas w tle, który uniemożliwia pracę. Ja myślę, że dobre stosunki sąsiedzkie tu są najlepszym rozwiązaniem i nie trzeba strzelać z pozwu od razu w taką osobę.
Ciekawe pytanie od Marcina. Co jeśli dostawca internetu ma dostęp do routera klienta? Ale to zakładam, że tutaj chodzi raczej o sytuację... Znaczy jest możliwe, jest kilku operatorów, którzy dają ci sprzęt, czy jak kupujesz dostęp do internetu, to masz nie tylko kabelek, który ci wystaje ze ściany, ale również a tak naprawdę modem, który sobie podpinasz. I to jest modem, który jest zarządzalny, aktualizowany przez, w teorii aktualizowany, przez właśnie operatora. Czasem się zdarza, że ten operator tego nie aktualizuje albo źle zaktualizuje. No niezbyt dobre to jest od strony technicznej. Najlepiej oczywiście sobie podpiąć swój sprzęt do tego i traktować ten sprzęt administratorski, operatorski jako tak zwanego bridge'a, czyli nas bezpieczeństwo tego nie interesuje, bo robimy sobie bezpieczeństwo na naszym urządzeniu. Operatorów można poprosić o to, żeby Wi-Fi położyli na takim urządzeniu albo zgooglać domyślny login i hasło do tego urządzenia i samodzielnie to zrekonfigurować, chociaż teraz nie wiem, czy też robiąc coś takiego nie narażamy się na jakąś odpowiedzialność.
Wiesz co, mam problem z tym pytaniem z tego względu, że no jak widzę dostęp do dysków sieciowych i zakładam, że tutaj nie występuje jako osoba fizyczna, taki wiesz, indywidualny koleś, który ma jakąś tam umowę, tylko jestem jednak firmą, administratorem danych, jestem zobowiązany do dbania o ich bezpieczeństwo, etc. I tutaj czytam, że ktoś ma wjazd zapewniony i dostęp do tych dysków sieciowych, no to w pierwszej kolejności burzy mi się jednak krew na samą myśl o tym, dlaczego, jak to się dzieje. Więc w takich usługach, nazwijmy to B2B, gdzie miałbym zapewnić bezpieczeństwo, mam w ogóle spore wątpliwości do tego, czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i zgodne z przepisami.
Znowu szkoła, tym razem platforma e-learningowa. W celu weryfikacji trzeba mailem podesłać 4 ostatnie cyfry numeru PESEL.
No, czyli niecałe, to się często stosuje. Dla identyfikacji tam, gdzie ktoś ma pomysł stosowania numeru PESEL, z reguły albo wybrane, albo budujemy to tak, że wybrane cyfry są potrzebne z tych 11, albo faktycznie te ostatnie. Także z takimi rzeczami się spotykałem i nieskromnie powiem, że sam takie rzeczy zdarzało mi się doradzać.
A jakby taka firma przy platformie e-learningowej, szkoła powiedzmy, przy platformie e-learningowej prosiła o 4 ostatnie, a później przy dzienniku internetowym o 7 pierwszych?
No to na koniec końców złożą sobie cały.
No.
No tak, no wtedy mają pełen zestaw. To jest jak gdyby jasne.
Czy to dalej jest OK? Czy wtedy już można powiedzieć stop, bo mieliście wcześniej 4 ostatnie, teraz będziecie mieli 7 pierwszych, to może zróbcie to inaczej.
Ja nie wiem, czy ktoś to aż tak bardzo to śledzi. To bardziej będąc taką organizacją, tak bym ułożył ten proces, żeby do tego, o czym ty powiedziałeś, w ogóle nie dochodziło. Czyli błąd jest w samej konstrukcji rozwiązania.
Dokładnie. Mamy pytanie jeszcze od Jana odnośnie monitoringu, jak rozumiem, wizyjnego. Komu można udostępnić?
Są dwie lub trzy główne kategorie takich podmiotów, czyli ja, bo albo jestem na tym monitoringu, albo jestem zainteresowany uzyskaniem dostępu do niego. Jeżeli jestem na nim, to składam wniosek z artykułu 15, to jest kopia danych, proszę o to nagranie. Jeżeli na nim mnie nie ma albo nie chcę wykorzystywać tego przepisu, to w ramach prawnie uzasadnionego interesu wnioskuję o to, ale wtedy administrator podejmuje decyzję, czy chce, czy w tej konkretnej, nie tyle chce, czy w tej konkretnej sytuacji ma do tego przesłanki, żeby udostępnić lub nie udostępnić tego nagrania. Ale oczywiście mamy jeszcze całą sferę tą publiczną, policję, organy prowadzące postępowanie, etc., które mogą również występować i mają do tego prawo.
Okej, no to co, dobrnęliśmy chyba do końca, jesteśmy 7 minut po godzinie. Co jeszcze chcesz pytania? Bało się pytania chyba skończyły.
Nie, myślę, że nie ma co wiesz, męczyć.
Tak, myślę, że na dzisiaj będziemy kończyli. Jeśli są jeszcze jakieś kwestie, które Was interesują, to my spróbujemy Wam mailowo podesłać dodatkowe jakieś informacje i tam też będzie namiar na Michała, na zespół Michała. Będziecie mogli takie pytania bardziej prywatnie być może Michałowi zadać, bądź też nawiązać współpracę w tym zakresie. Wiem, że jedna osoba tam pytała, czy można na privie pytanie zadać. Zakładam, że było bardziej prywatne, więc tak, prawdopodobnie tak, aczkolwiek nie wiem, czy jak Michał nie dostanie od Was wszystkich pytań, to będzie, czy znajdzie czas, żeby na nie odpowiedzieć w przeciągu niedzieli, weekendu, czy poniedziałku, albo najbliższego tygodnia, ale myślę, że się postara. To jest moment, w którym Michał mówi, tak, postaram się.
Nie, ja chciałem powiedzieć, że Ty niesamowicie dużo wiary we mnie pokładasz i dziękuję Ci za to, ale jestem niczym nieuzasadniony.
Dobra, Michał, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś na koniec przekazać wszystkim zainteresowanym sprawą ochrony danych? Może rekrutujecie do waszego zespołu?
Na ten moment nie.
Aha, no
Natomiast
dobra, to kończymy.
nie, ale wiesz co, planujemy pewne działanie w okolicach 25 maja na rocznicę, tak zwaną rocznicę RODO. Ale jak zaprosisz jeszcze raz w okolicach 25 maja, to wówczas o tym powiem.
Dobra, no to słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że wytrwaliście z nami. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to mailowo będziecie mieli kontakt i na dzisiaj się żegnamy. To cześć.
Super, bardzo dziękuję. Cześć.